Dzień dobry, witam w podcaście o terapii bez wstydu. Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem założycielką fundacji Terapia to nie wstyd. Fundacja powstała po to, aby edukować i udzielać realnej pomocy. Trzecia edycja jest wyjątkowa, a to wszystko za sprawą Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Podczas tego wydarzenia spotykam się z gośćmi tutaj w Gdańsku, aby rozmawiać na tematy, które dotyczą tak naprawdę każdego z nas. Dzisiaj bardzo ważny temat, świadome rodzicielstwo. A moim gościem jest Krystian Stępień, wychowawca w Mrowisku, trener szkoły dla rodziców, pedagog resocjalizacyjny, koordynator wolontariatu i praktyk. Witam Cię, Krystian, i dziękuję Ci, że jesteś tutaj ze mną, bo temat świadomego rodzicielstwa jest mi bardzo, bardzo, bardzo blisko serca.
Bardzo mi miło, że mogę z Tobą o tym porozmawiać. Cieszę się, że będziemy rozmawiać na ważny temat.
Temat rodziców to w ogóle myślę, że nasz podcast mógłby trwać pewnie 2 godziny. Mamy jakiś tam czas ograniczony. Skąd u Ciebie zainteresowanie tak naprawdę tym, żeby być trochę adwokatem, nie boję się powiedzieć, dzieci i młodzieży?
Wiesz co, to jest kompletny przypadek, bo ja myślałem o tym, żeby ścigać przestępców kiedyś, kiedy zaczynałem studia. Jednak moja droga trochę się zmieniła. Zmieniła się pod wpływem wolontariatu, gdzie byłem z dzieciakami i doświadczałem tego bycia z dziećmi i zobaczyłem ogromne potrzeby i też, że po prostu to bardzo lubię. Lubię żywą pracę, lubię ciekawość dla drugiego człowieka. No i to sprawiło, że zostałem tutaj na dłużej. Po wolontariacie wylądowałem w jednej z placówek Mrowiska. Jestem tutaj już od 5 lat i no, jest to moja pasja. Praca jest moją pasją.
Powiedz trochę o misji Mrowiska.
Całego Mrowiska to myślę, że to jest takie bycie dla drugiego człowieka. My mamy bardzo szerokie działania, jeżeli chodzi o całe Mrowisko, bo współpracujemy zarówno z rodzicami, z dziećmi, mamy bardzo różne zadania. Jeżeli chodzi o placówki wsparcia dziennego, w której jednej z nich pracuję w Glaniku, to bym powiedział, że jest to stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, w której będą mogły uczyć się społecznych zachowań, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, uczyć się siebie też poprzez bycie z innymi osobami. Tak bym to określił. Myślę, że tak w takim dużym oczywiście skrócie.
Jaką masz obserwację? Czy rodzice są przygotowani do tej ważnej roli w życiu?
Nie wiem, czy da się w pełni przygotować do roli bycia rodzicem, szczerze mówiąc. Mogę mówić o takim swoim doświadczeniu. Ciężko mi jest wejść w rolę rodziców. Jeżeli chodzi o mój zawód, patrząc na pracę z dziećmi, wydaje mi się, że praca z dziećmi jest zaskakująca każdego dnia, wymagająca każdego dnia i porównując to do bycia rodzicem, myślę, że nie da się w 100% przygotować na bycie rodzicem. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie świat zmienia się dosłownie w kilka dni tak naprawdę, jest to niebywale ciężkie, żeby powiedzieć tak, jestem przygotowany w 100%. Zawsze nas coś zaskoczy, zawsze będzie to dla nas coś nowego. Oczywiście można w jakiś sposób zdobyć jakiś bagaż doświadczeń, zdobyć jakąś wiedzę, ale nie będzie to w 100% przygotowujące, sprawiające, że powiem, teraz już mogę przestać się rozwijać. Jeżeli chodzi o bycie rodzicem, myślę, że jest to coś, co wymaga ciągłego rozwoju.
Pytam dlatego, że moim marzeniem jest przygotować program w ramach fundacji takiego świadomego rodzicielstwa, bo lubię taką metaforę, lodówka przychodzi z instrukcją obsługi, pralka przychodzi z instrukcją obsługi, ale kiedy pojawia się dziecko na świecie, to nie ma tej instrukcji obsługi. I szczególnie, kiedy właśnie mówimy o tych zmianach tego, co się dzieje na świecie, to jednak metody babci są już coraz mniej aktualne. I myślę, że warto by było znaleźć sposób, żeby zachęcić rodziców, żeby przynajmniej w jakimś stopniu zadbali o to przygotowanie.
Jak najbardziej. Myślę, że jest to potrzebne i wymagające w dzisiejszych szczególnie czasach. Nie będzie jednej recepty, jestem tego świadomy, ale pewien background można jak najbardziej pozyskać. I myślę, że rodzice w jakiś sposób coraz częściej gdzieś tam do tej roli rodzica się przygotowują. Może nie na w tym wczesnym etapie, raczej w momencie, kiedy pojawiają się trudności.
No właśnie, przepraszam, tak, że zastopuję, bo ja mam taką tendencję, że lubię zwrócić uwagę na to, co ważne. Drogi rodzicu, tutaj wychodzimy z apelem. Przygotuj się, zanim pojawi się kryzys, przygotuj się przynajmniej w jakimś stopniu, zadaj sobie pytanie, jaką chcę być mamą, jakim chcę być tatą, co jest dla mnie ważnego w tej sprawie, bo naturalną rzeczą jest, że będą niespodzianki, ale przynajmniej zróbmy jakieś minimum.
Tak, jak najbardziej, ale w trakcie już procesu wychowawczego to jest równie ważne, bo dziecko się zmienia, otoczenie się w pewien sposób zmienia, w sensie takim, że dziecko jest w różnych rolach społecznych, w różnym otoczeniu i rodzic, jeżeli wejdzie w pewne automatyzmy, które były być może skuteczne na początku okresu rozwojowego, one niekoniecznie będą w późniejszym etapie rozwoju skuteczne, więc bycie świadomym rodzicem wymaga ciągłego namysłu. I to nie jest tak, że będziemy idealnymi rodzicami. Uważam, że takich rodziców nie ma, tak samo nie ma idealnych wychowawców, ale namysł, zatrzymanie się, proces taki myślowy jest wymagany do tego, żeby po prostu gdzieś tam być lepszym w swojej roli.
Czy możesz podać przykład takich zachowań, gdzie rodzic próbuje trochę na automacie funkcjonować, że coś się kiedyś sprawdziło, to może teraz się sprawdzi?
Kwestia zwracania uwagi. Mniejsze dzieci raczej obserwują rodzica i wykonują jego polecenia w taki sposób raczej niepodważający. Późniejsza młodzież podchodzi do tego inaczej. Potrzebuje rozmowy, potrzebuje zrozumienia pewnych sytuacji i nie wystarcza starszym dzieciakom to, że powiem, zwrócę w jakiś sposób uwagę.
Posprzątaj pokój.
No na przykład. Raczej to podważają. Nie chce mi się, dlaczego mam sprzątać swój pokój. Rodzice często podchodzą do tej starszej osoby w taki sam sposób jak do młodszej.
Dyrektywny.
Czyli nie dyskutuj ze mną, masz posprzątać i koniec. Nie wejdą w polemikę, nie wytłumaczą pewnych rzeczy, które są ważne tak naprawdę. Nie powiedzą też o swoich emocjach na przykład w związku z taką sytuacją, czy też o swoich potrzebach.
Nie zaciekawiają się światem swojego nastoletniego dziecka.
Jeżeli jesteśmy w pędzie, to możemy mieć z tym trudność. Jak
no właśnie, jakie są największe wyzwania dzisiejszego rodzica?
Pęd, o którym wspomniałem, to jest jedna na pewno z rzeczy. Rozwijające się technologie, które ciężko mi osobiście, chociaż jestem dosyć młodym człowiekiem, ciężko mi jest nadążyć za trendami, ciężko mi jest nadążyć za tym, czym zaciekawia się właśnie młodzież, bo to się bardzo szybko zmienia. W porównaniu do dzisiejszych rodziców myślę, że i tak gdzieś tam jestem dosyć na czasie, bym powiedział, ale mimo wszystko widzę swoje braki w tym kontekście. Zmieniający się świat w sensie takim, że mnóstwo rzeczy dookoła młodzieży i rodziców się też zmienia, nie tylko technologie, jest mnóstwo bodźców dookoła. Dzieciom trudno odnaleźć się w takiej przestrzeni. Cały czas coś się dzieje, to może być trudne ze względu na to, żeby się zatrzymać, zaciekawić, dać uwagę temu dziecku, więc myślę, że to jest taki główny problem dzisiejszych rodziców.
Jak obserwujesz, pracując w mrowisku, co jest najtrudniejsze w tej relacji rodzic-dziecko? Co tam najczęściej nie działa?
To, o czym wspomniałem, wydaje mi się, to znaczy mówienie o swoich potrzebach, to z jednej i z drugiej strony. Dziecko nie nauczy się mówić o swoich potrzebach, o swoich emocjach, jeżeli osoba dorosła go tego nie nauczy. Dzieci są świetnymi obserwatorami.
Dziecko widzi, dziecko robi.
Tak. Dziecko uczy się od nas, modelujemy zachowania dzieci. Jeżeli my chcemy osiągnąć coś od dziecka, to musimy sami wykonać pewną pracę, wierzyć w to, co mówimy i robić to, co mówimy. Bo jeżeli nie mówię na przykład o tym, co czuję w danej sytuacji, nie mówię o tym, czego potrzebuję, tylko mówię dyrektywnie, tak jak o tym wspominaliśmy, to dziecko jest w buncie, niezrozumieniu i nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa.
Mam prośbę. bo myślę, że słuchacze dużo łatwiej będzie im zrozumieć. Mhm. Podaj przykład zdania, które będzie w formie komunikatu do swojego dziecka, które będzie w tej formie, która nie sprzyja, a potem przełóż to na język, który dla dziecka będzie zrozumiały, jasny, ale też będzie w takiej konwencji NVC porozumienia bez przemocy.
Nie wiem, może się odniesiemy do przykładu z tym pokojem, jeżeli już o tym rozmawialiśmy. Tak. Od którego zacząć?
Od tego, co najczęściej występuje.
Znowu nie posprzątałeś pokoju. Ile razy można ci powtarzać? Ten pokój jest okropnie brudny. Jak możesz tam mieszkać? To jest komunikat, który sprzyja temu, żebyśmy się pokłócili, żeby dziecko nie miało jasności, co ma w zasadzie zrobić, czego ten rodzic ode mnie oczekuje. Jest w pewien sposób traktowane, bym powiedział, niepodmiotowo. Może
ale
tak.
Wiesz, co jest ciekawe? Ja jestem dość mocno zintegrowana z moim ciałem. I jak ty to mówiłeś, to ja się źle czułam. Mhm. To jest niesamowite, wiesz? Ja po prostu, ja jestem w szoku, jak ja odebrałam ten komunikat. A co dopiero w sytuacji, kiedy jest to relacja i kiedy jest to relacja do dziecko i kiedy to jest faktyczna sytuacja, tak? No bo my tu improwizujemy. Niesamowite to, co ja przed chwilą poczułam.
A dołóżmy do tego to, że mózg dziecka się rozwija. Niekoniecznie jest to osoba w pełni ukształtowana, ma być może jakieś niższe troszkę poczucie wartości, własnej wartości. No i przeżywa różne rzeczy w szkole, powiedzmy, nie?
No tak, bo pamiętajmy, że odbiorca, czyli nasze dziecko, również ma swoje konflikty wewnętrzne, również ma swój świat, który nie zawsze jest beztroskim światem.
I być może temu dziecku na tym etapie rozwojowym nie zależy na czystym pokoju. Mamy rozbieżność interesów, a oczekujemy, że ta mała osoba będzie w zasadzie miała takie same potrzeby, będzie funkcjonowała na takim samym etapie rozwojowym jak my.
To teraz wróćmy do tego zadania, ale właśnie tym językiem miłości, językiem, który będzie wzmacniał nasze dziecko.
Jeżeli nie mamy pomysłu, czasami może wystarczyć krótki komunikat. Jeżeli mamy mniejsze dziecko, być może to wystarczy. Być może to dziecko, tak jak mówiłem, gdzieś tam zapomniało po prostu o tym. I wystarczy czasami w miłym tonie powiedzieć: Mirek, pokój, albo nie wiem, Sara, zapomniałaś o pokoju, posprzątaj proszę. Jeżeli to by nie wystarczyło, to oczywiście można podejść, powiedzieć, zapukać, tak?
Wariant idealny.
Wariant idealny. Podchodzimy do dziecka, mówimy twarzą w twarz: Sara, słuchaj, umówiliśmy się na posprzątanie pokoju, proszę, żebyś to zrobiła, bo wiesz, mam poczucie, że jeżeli się na coś umawiamy, to jest to ważne. Chciałabym, żebyśmy spełniali swoje umowy. To wystarczy.
Jest inaczej.
Jest inaczej, dziecko czuje inaczej, nie wchodzimy w konflikt z tym dzieckiem. My jesteśmy spokojniejsi jako osoby dorosłe i dziecko też ma takie poczucie.
No, kiedyś było takie powiedzenie, ryby i dzieci głosu nie mają. I chyba niestety jeszcze czasem nawet młody rodzic o tym zapomina i z jakiegoś powodu też tak myśli.
Ja nie wiem do końca, jak myśli młody rodzic. Wiem o sobie ze swojej perspektywy, że jeżeli wejdę w schemat w swojej pracy, to łatwo jest zapomnieć o takich fundamentalnych tak naprawdę rzeczach.
Jaki masz odbiór, jak ty myślisz, jak ty widzisz? Rodzice mają otwartość na to, żeby się edukować? Czy to jest... Bo jakby ja też ze swojego środowiska, często prowadząc taką placówkę psychologiczną, mam takie poczucie, że często rodzic przyprowadza takie dziecko, wstawia go za te drzwi i mówi: naprawcie mi to dziecko, tak? Że jakby ciągle jest taka niska świadomość, że dziecko jest papierkiem lakmusowym. Tak naprawdę tego, co się dzieje w systemie rodzinnym. Jaką ty masz obserwację?
Być może tak jest, ale nie zapominajmy o jednym. Ten rodzic również ma swoje doświadczenia. On ma również swoje przeżycia i nie bez powodu działa tak, a nie inaczej. Więc nawet jeżeli tak jest, to myśl o tym rodzicu, który w taki sposób mówi, myśl o tym rodzicu, nie chcesz się rozwijać, dlaczego w ogóle się zdecydowałeś na dziecko, nie jest myślą, która pozwoli na skuteczną pracę z takim rodzicem. Uważam, że ten rodzic tym bardziej potrzebuje empatii, nakierowania, być może trochę większej uwagi i takiego spokoju i zrozumienia dla historii tego rodzica.
Dziękuję ci, że to powiedziałeś, bo wiesz, tak sobie myślę, że jakby pokłosiem takich zachowań czyli tego takiego dyrektywnego, jest to, że rodzic sam sobie nie pozwala na pomoc. Czyli on też ma takie poczucie, że to ma być jakiś określony sposób i nie daje sobie przyzwolenia na błędy i dlatego w ogóle nie dopuszcza, ma wyparcie, że on mógł coś zrobić źle.
Blokuje się w jakiś sposób.
Blokuje się. A może właśnie słyszą nas osoby, które mają i czują podobnie, więc zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć właśnie, co można zrobić również dla siebie. Bo to jest też taki moment, gdzie ja pamiętam, jak kiedyś miałam taką konsultację i pan mówi do mnie, w sumie to ja to bym sobie jeszcze jakoś poradził, ale mam dzieci i widzę, jak moje problemy, moje deficyty wpływają na moje dzieci i jak ja im krzywdę robię. To było bardzo mocne i bardzo świadome, mimo że było trudne.
Kiedyś usłyszałem na jakimś szkoleniu, już nie pamiętam dokładnie jakim, szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, bo możemy wchodzić w różne schematy, nie mając świadomości tego, ale widzę w tym pewną prawdę, którą widzę również w swojej pracy. Jeżeli ja przychodzę w dobrej formie, mam uważność na to dziecko, jestem zadowolony, nie mam jakiegoś bagażu emocjonalnego, grupa zupełnie inaczej ze mną pracuje niż w porównaniu, kiedy ja z czymś wchodzę do grupy. Myślę, że bardzo podobnie mogą mieć dzieciaki w relacji z rodzicami. Widzę w tym naprawdę dużą prawdę, która oczywiście w pewnym uproszczeniu pokazuje te relacje, jak one mogą być budowane, kiedy rodzic ma ustabilizowaną sytuację.
Tak myślę sobie, że też fajną analogią może być świat zwierzęcia w domu, tak? Bo zwierzę tak czuje człowieka i zwierzę też bardzo mocno, tak jak dziecko, odczuwa emocje, odbiera i może być bardziej pobudzone, może być spokojniejsze i to też warto zauważyć.
Jeżeli chodzi o ten spokój, jeżeli my mamy jakiś bagaż, nieprzepracowane rzeczy, trudniej jest nam się otworzyć na być może wyjście ze schematu jakiegoś. To znaczy, jeżeli jestem zestresowany, mam swoje doświadczenia, nie zobaczę, jak ja zachowuję się względem tego dziecka. Nie mam takiej otwartości, żeby się zatrzymać, powiedzieć, gdzieś tam stanąć jakby z boku, tylko jestem cały w emocjach w tej sytuacji, w tej chwili. Ciężko jest zobaczyć to trochę z boku.
Dokładnie, dokładnie tak jest, bo dochodzi do tego zaangażowanie i ta odpowiedzialność, bo przecież ja pamiętam kiedyś byłam na swoim jednym z wielu szkoleń i był taki przykład podany w kontekście krzyku na dziecko, prawda? I w momencie, kiedy właśnie była potrzeba wytłumaczenia, z jakiego powodu krzyczysz na dziecko, no, dlatego, że się o niego martwię, chcę, żeby było dla niego dobrze, prawda? I tak dalej. I jakby chcę zrobić wszystko dla jego dobra. I właśnie chodziło o takie zadanie pytania, które skonfrontuje tego rodzica, czyli jak głośno jeszcze musisz krzyczeć na swoje dziecko, żeby zrozumiało, że go kochasz?
No właśnie to jest sprzeczne, nie?
I to wychodzi taka paranoja i kiedy rozłożymy to na czynniki pierwsze, to się okazuje, że faktycznie to jest absurd, że nasze zachowanie kompletnie nie jest adekwatne do tego, żeby dziecko zrozumiało, że to jest o miłości, a nie o przemocy.
I sami nie mamy zatrzymania się nad tym, że kocham swoje dziecko, chcę dla niego dobrze, jak mogę to wyrazić w inny sposób, nie?
Kłaniają się języki miłości.
Język w ogóle jest...
Komunikacja.
Bardzo ważny. Myślę, że o tym się zapomina, jeżeli chodzi o rozmowę z dziećmi. Uważa się, że dzieci wszystko rozumieją, wszystko zrobią tak, jak należy, a jeżeli nie zrobią, to możemy, nie wiem, dać im karę na przykład, bo nie robią tego, czego należy, nie? Nie zgadzam się z tym. Uważam, że dzieciom należy mówić również pozytywne rzeczy. To tak jak myślę w kontekście pracy u siebie w placówce, my często robimy prozaiczne rzeczy, w cudzysłowie. Gotujemy, sprzątamy, gramy w karty, gramy w szachy, różne aktywności mamy z dzieciakami. Warto się zatrzymać na tych pozytywnych rzeczach, bo dzieciaki słyszą najczęściej te negatywne komunikaty od nauczycieli, od rodziców, od kolegów, a nie zatrzymujemy się na tym, żeby powiedzieć, słuchaj, starłeś ten ser do spaghetti, usmażyłeś mięso i mamy dzięki tobie pyszne spaghetti, super się z tobą spędziło czas. I to jest naprawdę coś, co uskrzydla dzieciaki, coś, w co ja wierzę i obserwuję to od dobrych 5 lat, jak nie 7, bo z wolontariatem tyle czasu spędzam już z dzieciakami, to jest coś, co naprawdę zmienia dzieciaki.
A nie, że zrobiłeś bałagan i ser wszędzie jest na podłodze, prawda?
No tak, tak. Tu wystarczy, słuchaj, tam masz ser, nie?
Tak, i dokładnie. Tyle. Ale wiesz co, ja też mam takie swoje sesje autorskie i to jest też ciekawe, że my właśnie przez to, jako dorośli, później myślimy brakiem. Mhm. Skupiamy uwagę na tym, czego nie ma, a nie to, co jest. I ja, jak zaczynam różne tam sesje, w zależności jakby od sytuacji, to też jakby pracuję, bo jestem też coachem, nie tylko terapeutą. To robię ten model koła życia. I kiedy określamy poziomy satysfakcji z jakiegoś poziomu, tak zadaję pytanie, jaki masz poziom satysfakcji na przykład, nie wiem, w obszarze praca, prawda? No i ktoś tam mówi, no to 60, tak? 60. I ja zadaję pytanie, co powoduje, że masz 60% poziomu satysfakcji ze swojej pracy? I co się pojawia? Bo za mało płacą. Czyli nie, że nie skupiamy na tym, że 60%, czyli...
Ponad połowa.
Tak, ale przede wszystkim, nawet jak podajemy 60 czy 80% i zróbmy listę tego, co się składa na tą satysfakcję, to nie będziemy wypisywali tego dobrego, tylko próbujemy wypisać to, czego nam zabrakło. Czyli od razu jakby 80% spotkań w tej sprawie, ja mogę oszacować, idzie w kierunku tego, żeby się skupić na tym, że nawet kiedy mówię, że coś mi pasuje na 60 albo na 80%, to jak pytam z jakiego powodu, to i tak powody są na poziomie braku, a nie, że na przykład, nie wiem, mam fajną atmosferę, mam kolegów, mam blisko, nie muszę stać w korkach. To nie jest o tym, tylko na tej końcówce się skupiamy.
I tutaj wracamy, tak jak to powiedziałaś, to pomyślałem sobie o tym, o czym wcześniej mówiłaś, co chcemy osiągnąć w procesie wychowawczym dziecka. To znaczy, jeżeli ja będę wytykał mu te negatywne rzeczy, no to prawdopodobnie nie wyrośnie z tego nic dobrego. A w momencie, kiedy będę wyciągał te pozytywy, które naprawdę dzieciaki, każde dziecko ma jakiś potencjał, każde dziecko jest cudowne na swój sposób i różni się od swoich kolegów, koleżanek, można wyciągać te różnice i pokazywać im, że są piękne. Piękne i wystarczy to zauważać i wtedy naprawdę możemy mieć piękne plony w porównaniu do tego, co negatywne, nie?
Jestem zachwycona rozmową z tobą. Naprawdę w taki sposób to wszystko pokazujesz. Na pewno zaproszę cię jeszcze do rozmów, bo nie wiem, ale masz w sobie coś tak niesamowitego, co myślę, że to się na pewno przełoży i jeżeli słuchają nas rodzice, to kochani, zapraszamy do Mrowiska, zapraszamy do Krystiana, a w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego Mrowisko również przygotowało aktywności. I chciałabym, żebyś teraz zaprosił, opowiedział, co się będzie działo, ponieważ możliwość spotkania z tobą, z zespołem Mrowiska, jeżeli wszyscy tak działają jak ty, no to kochani, nie możecie sobie tego odmówić.
Na w zasadzie wrzesień i październik zaplanowaliśmy działanie w postaci... Ono tytułuje się, ten projekt, który stworzyliśmy, tytułuje się Zdrowie na 5R. Skrót 5R oznacza rozwój osobisty, rezyliencja, czyli resilience, taka odporność psychiczna. Rodzic, dotyczy to takich kompetencji rodzicielskich, będziemy się skupiać na kompetencjach rodzicielskich, na rozwoju, bym powiedział, takich kompetencji. Relacja, budowanie relacji z dziećmi, budowanie relacji rodziców z dziećmi, też oczywiście na tych warsztatach będą dzieci. To jest program przeznaczony dla rodziców z dziećmi. I rodzina, jak możemy aktywnie spędzać czas z młodzieżą, z dziećmi jako rodzice. To wszystko będzie odbywało się 27 września oraz 4 października. To nie jest jedyne działanie Mrowiska. My tak naprawdę cały czas współpracujemy z rodzicami. W obszarze pracy z dziećmi musimy angażować do pracy rodziców. Jeżeli tego nie będziemy robić, to zmiana jest bardzo trudna do osiągnięcia. Rodzice są niebywale potrzebni w procesie wychowawczym. I tak naprawdę jest to kontynuacja naszych działań. Oprócz tego cały czas współpracujemy z rodzicami, ale mamy również taki turnus wyjazdowy przed tym 27 września, na który tak naprawdę mamy już pełną listę. Mamy również pełną listę na najbliższe te dwa szkolenia, o których
trzeba
wspomniałem.
Trzeba was sklonować albo sklonować te warsztaty.
Ale tych warsztatów jest więcej. Myślę, że to jest kwestia dobrego researchu. W Gdańsku naprawdę jest bardzo dużo instytucji, które działają na rzecz rodziny i dzieci. I oczywiście te miejsca się dosyć szybko rozchodzą, ale jeżeli tych instytucji jest więcej, tych projektów jest więcej, to jest dużo większa szansa na to, że rodzic się w jakiś sposób zapisze i będzie mógł skorzystać z tego typu rozwojowej aktywności.
Kochani, nic dodać, nic ująć, tylko obserwować działania Mrowiska, Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej. Mrowisko działa już od 20 paru lat, prawda? Tak to wygląda.
30 mieliśmy niedawno, już teraz musiałbym policzyć dokładnie. Nie chcę skłamać.
Doświadczenie, profesjonalizm, to wszystko w Gdańsku. Jakie masz przesłanie do rodziców? Co chciałbyś powiedzieć, tak podsumowując to dzisiejsze spotkanie?
Drodzy rodzice, pamiętajcie, że jesteście dla swoich dzieciaków często całym światem. Jesteście bardzo ważni w ich procesie wychowawczym. Macie ogromny wpływ na to, jakie będą wasze dzieciaki. Pamiętajcie, że dzieci od was się uczą i pamiętajcie o tym, że wszyscy popełniamy błędy. To nie jest koniec świata, kiedy go popełnimy. Warto zatrzymywać się na nich i dawać sobie czas do namysłu, wyciągać wnioski z pewnych błędów właśnie.
Krystian Stępień, trener Mrowiska. Zapraszamy bardzo serdecznie do obserwowania działań tego wspaniałego stowarzyszenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
I dziękuję również.